Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Rok wojny w Ukrainie, niespodziewana wizyta Joe Bidena w Kijowie i ważne przemówienie amerykańskiego prezydenta w Warszawie. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Rosja jest najpoważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszu. Taki zapis znalazł się we wspólnej deklaracji prezydentów krajów bukaresztańskiej dziewiątki. Do grupy B9 oprócz Polski należą również Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria. Przywódcy tych krajów spotkali się wczoraj w Warszawie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Później opublikowali wspólną deklarację. Amerykański przywódca spędził w Polsce niemal 2 doby. Biden po raz drugi w ciągu roku przyleciał do Warszawy w związku z wojną na Ukrainie. W polskiej stolicy wygłosił m.in. historyczne przemówienie. O wizytach Bidena w Kijowie i Warszawie już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. Zakończyła się procedura tzw. milczącej zgody dla notyfikacji Kongresu USA na kontrakt na prawie 500 wyrzutni HIMARS dla Polski, poinformował szef MON Mariusz Błaszczak. Oznacza to, że Kongres zatwierdził sprzedaż dla polskiego wojska tych najnowocześniejszych zestawów artylerii dalekiego zasięgu. Zapowiedział jednocześnie, że wkrótce nastąpi finalizacja kontraktu. Dziś odbędzie się kolejna próba osiągnięcia porozumienia w Unii Europejskiej w sprawie 10. pakietu sankcji wobec Rosji. Po południu w Brukseli spotykają się ambasadorowie państw członkowskich. Wczorajsza narada zakończyła się bez uzgodnień. W ciągu ostatniej doby ukraińska armia odparła około 90 ataków wojsk rosyjskich. Rosjanie prowadzą również ostrzał artyleryjski i rakietowy zarówno pozycji wojsk ukraińskich, jak i osiedli cywilnych. W tym samym czasie ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 11 uderzeń w obszary zgrupowania wojsk rosyjskich, m.in. niszcząc broń przeciwrakietową. Ukraińskie rakiety uderzyły w rosyjskie punkty kontrolne oraz w skład amunicji. Jutro mija rok od rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Węgierski premier Viktor Orbán wygłosił przemówienie do narodu, w którym podsumował ostatni rok swoich rządów. Powiedział, że był on najtrudniejszym w czasie jego premierowania, a ten obecny będzie najniebezpieczniejszy. Niemal godzinne przemówienie węgierski premier wygłosił na mównicy z napisem Pokój i bezpieczeństwo. Największymi wyzwaniami dla Węgier nazwał wojnę i inflację. Będziemy trzymać się z dala od wojny. Węgry pozostaną wyspą pokoju i bezpieczeństwa. Zbijemy też inflację, zapowiedział Orbán. Tydzień po zaprzysiężeniu prezydent Czech Petr Pavel złoży wizytę w Polsce. Będzie to jego druga oficjalna podróż zagraniczna, która odbędzie się 16 i 17 marca. Celem pierwszej podróży nowego czeskiego prezydenta będzie tradycyjnie Słowacja. Krótko potem Petr Pavel uda się do Warszawy. Polska jest jednym z najprzyjaźniejszych krajów wobec Litwy, wynika z badań opinii publicznej zleconych przez Ministerstwo Obrony. Litwini bardzo dobrze oceniają też członkostwo w NATO. Według ankietowanych najbardziej przyjaznymi krajami europejskimi wobec Litwy są Polska, Łotwa i Estonia.
Rozmowa o Europie.
Jutro mija rok od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę. Każdego dnia dochodzi do licznych ataków, giną ludzie i są kolejni ranni. Tuż przed rocznicą w Kijowie niespodziewanie pojawił się amerykański prezydent Joe Biden. Dzień później przemówił w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. I o tym porozmawiam dziś z profesorem Piotrem Mickiewiczem z Uniwersytetu Gdańskiego, ekspertem do spraw bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, to zacznijmy od tego Kijowa. To odważna decyzja Joe Bidena i jego otoczenia, żeby pojawić się w ukraińskiej stolicy. Odważna i ważna w kontekście wizji końca tej wojny?
I odważna, i ważna. Odważna, ponieważ zostały może nie tyle złamane, ile uzgodniono z służbami specjalnymi to, że w zasadzie prezydent Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy porusza się z minimalną ochroną swojej osoby. Ja nie mówię tutaj o liczbie ochroniarzy, ale o takiej sytuacji, w której prezydent znajduje się na terytorium, które Stany Zjednoczone nie kontrolują w pełni. A to jest zasada, która przyświeca od zamachu na Johna Kennedy'ego służbom specjalnym Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o wagę, powiedziałbym, że była to najważniejsza wizyta w dotychczasowej kadencji prezydenckiej Joe Bidena, ponieważ ona nie tylko pokazała, że Ameryka staje się na powrót liderem demokratycznego świata, ale także pokazała determinację, iż Stany Zjednoczone, walcząc z czymś, co oni określają sami jako totalitaryzm XXI wieku, będą wspierać wszystkie demokratyczne państwa świata. To jest taki sygnał, który uzasadnia to hasło z kampanii prezydenckiej Bidena: America is back. Tak, Ameryka wróciła. Symbol bardzo wyraźny. No i tak zupełnie na marginesie świetny wybieg dyplomatyczny, ponieważ w zasadzie wizyta w Kijowie wytrąciła wszelakie argumenty panu prezydentowi Putinowi w planowanym na dzień później wystąpieniu. Zresztą, jak było widać, było ono, powiedziałbym, miałkie, żeby nie użyć ostrzejszych słów.
Czyli ktoś komuś skradł show.
Tak, dokładnie.
Panie profesorze, wracając jeszcze do organizacji tej wizyty, no nie jest tajemnicą, że w to musiały być zaangażowane trzy kraje, tak? Stany Zjednoczone, Polska, Ukraina, do tego ta podróż pociągiem. Wydaje się wręcz nieprawdopodobne, że da się to przygotować tak, żeby zapewnić amerykańskiemu prezydentowi to maksymalne bezpieczeństwo i jednocześnie utrzymać wizytę w tajemnicy. No, faktycznie to wąskie grono ludzi mogło o tym wiedzieć, a jednocześnie zostało to perfekcyjnie przygotowane.
Decyzja o tym, iż Biden przekroczy granicę polsko-ukraińską, wydaje się było ustalone w trakcie wizyty prezydenta Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych. No a później to już są działania polityczne i myślę, że tutaj bardzo dużą rolę odegrało zaplecze prezydenta Dudy. Myślę tutaj o kancelarii prezydenta, która prawdopodobnie jakby uczestniczyła w tych działaniach przygotowawczych i faktycznie prawdopodobnie nie wyszło to poza bardzo wąską grupę ludzi, o czym świadczy o tym, że praktycznie mówiąc na terenie Polski Biden był chroniony przez własne służby. Polskie nie były użyte do ochrony pana prezydenta, także widać, że to było przemyślane, przeprowadzone sprawnie i należy pochylić głowę nad sprawnością i służb dyplomatycznych i ochrony wywiadu Stanów Zjednoczonych, Polski i Ukrainy.
Dzień później Joe Biden przemówił do tysięcy Polaków i nie tylko Polaków w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Tu cytat: Stany Zjednoczone i cały Zachód nie ustaną we wspieraniu Ukrainy. Joe Biden przypomniał też o twardym jak skała zobowiązaniu do obrony natowskich sojuszników. Czy po tym wystąpieniu możemy czuć się bezpieczni, bezpieczniejsi niż dotąd?
Myślę, że tak, ponieważ musimy sobie uświadomić taką kwestię. Wystąpienia przywódców politycznych zawsze mają dwa cele. Celem pierwszym jest to, co my postrzegamy w tej rzeczywistości biorącej, czyli treść wystąpienia, która ma dotrzeć do tych słuchaczy bezpośrednio zaangażowanych. Natomiast mamy jeszcze drugi przekaz kierowany do konkretnych, wybranych graczy międzynarodowych. I jeżeli oczywiście popatrzymy na to przemówienie z punktu widzenia takiego publicystycznego, to co chciał prezydent pokazać społeczności międzynarodowej, no to zapowiedział, że będzie dbał o bezpieczeństwo. Natomiast ja tam widziałem w tym przemówieniu tak 4-5 wątków ukrytych, które były skierowane do kilku grup słuchaczy, nazwijmy to umownie wyspecjalizowanych. Pierwszą, może to najmniej istotną z punktu widzenia polskiego, grupą słuchaczy byli politycy amerykańscy, przekaz do Amerykanów, który brzmiał jednoznacznie: to ja, Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, działam na rzecz odbudowy potęgi Stanów Zjednoczonych. Równa się to ja, Joe Biden, będę kandydował na drugą kadencję. Zamknął temat ewentualnego alternatywnego kandydata, który był rozważany bardzo poważnie w Stanach Zjednoczonych w Partii Demokratycznej ze względu na wiek Bidena. Drugi przekaz, wydaje mi się niezwykle istotny, to jest treść skierowana do Chin. Pomijając już te kwestie demokracji, totalitaryzmu, to było bardzo wyraźne to powtórzenie tego hasła America is back. Myśmy tutaj nie zwracali uwagi na pewien tryb narracji chińskiej, jeżeli chodzi o kreowanie wizerunku Chin między tak więcej czerwcem 2020 roku, a właśnie tym 24 lutego 2022 roku, gdzie Chińczycy podkreślali swoje zaangażowanie w działalność pomocową związaną z epidemią COVID. I zadawali takie pytanie: to gdzie jest ten lider, ta Ameryka? No to właśnie usłyszeli taką prostą odpowiedź.
Oto jestem.
No, oto jestem. Tak, kto jest liderem świata? Ja, Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych. Trzecia kwestia, proszę zwrócić uwagę, bardzo ładnie sformułowana riposta skierowana do Putina, że możesz sobie mówić co chcesz, ale i tak demokratyczny świat będzie przeciwko tobie, bo z totalitaryzmem trzeba walczyć. I czwarta kwestia, myślę, że dla nas to i najważniejsza, to jest pokazanie roli państw tej tak zwanej wschodniej flanki NATO. gdzie Biden mówił o czym? O tym, że mamy te same wartości, jeżeli chodzi o politykę, w związku z tym powinniśmy razem współpracować, czyli budujemy waszą siłę, będziemy was wspierać, widzimy, że jesteście zagrożeni, to jakby jeden tok przemowy Bidena, a drugie to ostrzeżenie do tak zwanych liderów starej Europy. My widzimy, że te kraje prowadzą działania zbieżne z naszą wizją sprawiedliwości i ładu międzynarodowego. W związku z tym zastanówcie się, bo to jest dla nas alternatywa.
Ukraińcy spodziewają się, że w okolicach 24 lutego, czyli w tym czasie, w którym właściwie jesteśmy, Rosjanie mogą z udziałem lotnictwa przeprowadzić bombardowania większych miast. To jest realny scenariusz, że w okolicy rocznicy Putin postanowi coś spektakularnego pokazać?
Może to zrobić z dwóch powodów. Po pierwsze, jesteśmy, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, na etapie przejściowym między zimą a wiosną, czyli już zaczynają się roztopy, które uniemożliwią uruchomienie czy przeprowadzenie operacji lądowej z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, a taki tylko zapewni sukces. Poza tym musimy sobie jasno powiedzieć, że Rosjanie jednak stracili znaczną część potencjału tego pancernego i nie mają takich możliwości, aby przeprowadzić szybką, dużą operację lądową. W związku z tym naturalnym jest, że wykorzystają siły powietrzne. Po drugie, wiemy dobrze, że Ukraina posiada ograniczone możliwości zwalczania celów powietrznych. W związku z tym to może przynieść sukces militarny bardzo szybko, wymierny. A druga rzecz, no to takie rosyjskie poczucie czy potrzeba spektakularnego sukcesu w określonych terminach, datach związanych z możliwością wywołania emocji wśród własnego społeczeństwa, czyli ta rocznica wojny, która pozwoli ogłosić jakieś zwycięstwo. Proszę zwrócić uwagę, że Putin w zasadzie nie był w stanie uzasadnić jakiegokolwiek sukcesu w swoim przemówieniu. To, co nazywał sukcesem, wywołało uśmiech pożałowania. Natomiast jeszcze musimy tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Chyba w dowództwie rosyjskim uświadomiono sobie już nie tylko, że ta wojna potrwa i że ona będzie trudna do wygrania, ale myślę, że też powoli zaczynają sobie uświadamiać, że prawdopodobnie decydenci wojskowi średniego i wyższego szczebla mogą zacząć odpowiadać w przyszłości za te działania, które ja od początku tego konfliktu nazywam świadomą zbrodnią przeciwko ludzkości.
Panie profesorze, no to na koniec nie mogę nie zapytać w przeddzień rocznicy napaści Rosji na Ukrainę, jak mogą wyglądać te najbliższe miesiące i co może być przełomem, co może doprowadzić do końca tej wojny, no i kiedy?
Trzy takie warunki. Warunek numer jeden to, że Ukraińcy dostaną i to w ciągu naprawdę, już nie mówimy o tygodniach, kilku dniach, dostawy nie tyle uzbrojenia, ile amunicji, która pozwoli odeprzeć te prawdopodobne, przewidywane ataki. Punkt drugi, że dostaną ciężki sprzęt bojowy, nie w takich terminach, o których wstępnie się mówiło czerwiec, lipiec, sierpień, tylko właśnie przełom kwietnia, maja i to pozwoli odnieść sukces militarny. No i trzeci taki element, jakieś faktycznie realne rozmowy pokojowe, nie według tego scenariusza chińskiego, który został opracowany i ma być przedstawiony w ONZ-cie, bo na to żaden demokratyczne państwo nie pójdzie, żeby reżim totalitarny ustalał warunki pokojowe dla drugiego reżimu totalitarnego. To się nie mieści w logice polityki. Natomiast myślę, że taką sytuacją, w której może dojść do jakiegoś porozumienia, będzie oferta, którą prawdopodobnie złoży jakieś państwo niezaangażowane. I myślę o tym, że takim poziomem kompromisu jest sytuacja następująca. Ukraina rezygnuje z Krymu, a świat zachodni uznaje, iż Białoruś jest rosyjską strefą wpływów. I to może być taka oferta, która zostanie zaakceptowana przez Putina, czy też jego zaplecze polityczne, bo jednak ten wymierny sukces został osiągnięty. Odsunięto NATO od Rosji, ponieważ mamy całkowitą supremację nad Białorusią.
Profesor Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Stars, 'cause you light up.
dust. I want to die in your arms. Oh, oh, oh. Seek it lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart.
ABC Unii.
U jak umowa handlowa między Unią Europejską a Nową Zelandią.
Oczekuje się, że dzięki umowie nawet o 30% wzrośnie wartość handlu dwustronnego, przy czym roczny eksport z Unii Europejskiej może wzrosnąć nawet o 4,5 miliarda euro.
Już od pierwszego roku stosowania umowy unijne przedsiębiorstwa skorzystają ze zniżek ceł na kwotę łącznie około 140 milionów euro rocznie.
Umowa znosi wszystkie cła na eksport z unijnych krajów do Nowej Zelandii. Otwiera też rynek usług w Nowej Zelandii w kluczowych sektorach, takich jak finanse, telekomunikacja, transport morski i usługi dostawcze.
Dokument zapewnia równe traktowanie inwestorów z Unii Europejskiej w Nowej Zelandii i na odwrót, a także lepszy dostęp unijnych firm do zamówień publicznych w Nowej Zelandii na towary, usługi, roboty budowlane, a także koncesje na roboty budowlane.
Komisja Europejska przesłała dokument do podpisania Radzie Unii, potem zatwierdzi go Parlament Europejski, po czym umowa wejdzie w życie.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Przenosimy się do Hiszpanii. Będzie o nazwiskach. W Polsce zazwyczaj to kobieta przyjmuje nazwisko męża, a w Hiszpanii jest nieco inaczej. A o podwójnych hiszpańskich nazwiskach opowie Xavi Canal, z którym rozmawiała Ola Trębicka.
Dzieci w Hiszpanii przyjmują nazwisko po ojca i po matka. W dowolny kolejność, nie ma takiego reguły. Prawo zostało zmienione w latach 90. umożliwiając, żeby zamiast tak jak było do tej pory, żeby najpierw było nazwisko ojca, a potem nazwisko matka, było można to robić na odwrót. Rodzice mają również dwa nazwiska, każdy z nich mają osobne. Kobieta nie przyjmuje, jak jest mężatka, nazwisko męża, tylko zostaje we swoich nazwiskach, które miała już od urodzenia. Więc dzieci, no to przyjmują nazwiska, no to przyjmują pierwsze nazwisko ojca i pierwsze nazwisko matka. Jeżeli moje rodzice mieli Eduard Canal Scarrete, a moja mama to była Anna Maria Hernández Serra. Ja przyjmowałam Canals po ojcu i Hernández po matka. To ma swoje trudności, że biorąc pod uwagę i imionach i nazwisk, robi się długi zestaw. Ja na przykład mam dwóch imionach, dwóch nazwisk, więc no to jak mam wszystko napisać, na przykład tutaj u notariusza bardzo często mówią, proszę napisać cały zestaw. No to jest Francesc Xavier Canals Hernández, a nie powiedzmy tak jak po polsku byłoby, no to Xavier Canals. Pomimo tego, że mamy długi zestaw, używamy te imiona i ten nazwisko, który bardziej identyfikujemy się i prawie zawsze to jest pierwsze nazwisko. Też należy pamiętać po prostu, że wtedy można zachowywać nawet nazwisk, które są z jakiegoś tam powodu szlachetnych nazwisk. Nazwiska tak naprawdę mają swoje pochodzenie. Na przykład Canals to tak naprawdę to jest katalońskie nazwisko, ale to znaczy kanały. I to było związane z pracą, które było wykonane przez człowiek kiedyś. Prawdopodobnie on robił takie rówki na dachówki, by odprowadzić wodę deszczową na przykład i stąd pochodzi takiego nazwiska. Ale są inne nazwiska, na przykład w Hiszpanii mamy nazwisko Reyes i Reyes bardzo często było nazwisko, które zostało dawane dzieciom, które z jakiegoś tam powodu nie mieli rodziców i wtedy król, Rey to król, Reyes królowi, wtedy królowi przyjmowali te dzieci jako swoje dzieci, przedłużłowie, tak? No to nie było tak, że oni byli rodzicami, ale to byli dzieci, które mieszkali w dom opieka społeczna. No i wtedy te dzieci nie mieli nazwisko, więc dali im nazwisko Reyes.
Czym żyje Europa?
Lider opozycji w Rosji Aleksiej Nawalny, sekretarz generalny NATO Norweg Jens Stoltenberg i szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg znaleźli się wśród 305 propozycji kandydatur do pokojowej Nagrody Nobla za 2023 rok. Wśród zgłoszonych jest również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Węgry grożą zablokowaniem przedłużenia unijnych sankcji na Rosję, które muszą być odnawiane co 6 miesięcy, poinformował portal Politico. Według informacji, które portal uzyskał ze źródeł dyplomatycznych, Budapeszt domaga się usunięcia kilku nazwisk z listy sankcyjnej. Ministrowie spraw zagranicznych państw grupy G7 oświadczyli we wtorek, że ich kraje będą nadal obciążać Rosję kosztami gospodarczymi za inwazję na Ukrainę i wezwali społeczność międzynarodową do odrzucenia brutalnego ekspansjonizmu Moskwy. Obciążymy dalszymi kosztami gospodarczymi Rosję i osoby, a także podmioty w Rosji i poza nią, które udzielają politycznego lub gospodarczego wsparcia tym naruszeniom prawa międzynarodowego, napisano we wspólnym oświadczeniu. Rosyjski statek szpiegowski został zauważony u wybrzeży Belgii w połowie listopada ubiegłego roku, poinformowali przedstawiciele belgijskiego rządu. Nasze służby wywiadowcze biorą pod uwagę, że statek miał na celu mapowanie wrażliwej infrastruktury, głosi oświadczenie przekazane mediom. Rosyjskie statki mapowały kable internetowe, gazociągi oraz farmy wiatrowe, także u wybrzeży Holandii, poinformowały z kolei w poniedziałek holenderskie służby wywiadowcze. W ich ocenie może to oznaczać przygotowania do sabotażu infrastruktury energetycznej kraju. Rekordowa susza we Francji. Władze ogłaszają stan wyjątkowy. Jak podaje serwis Meteo France, luty 2023 roku powinien zakończyć się 50% deficytem opadów atmosferycznych. Oprócz braku deszczu od 12 miesięcy temperatura we Francji wynosi więcej niż norma, dodaje Meteo France. Jest to bezprecedensowy okres ciepła od początku pomiarów w 1947 roku.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.